Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. Jesteśmy uczestnikami wielkiego eksperymentu cywilizacyjnego, w którym żyjemy dłużej, szybciej, inaczej. Śpimy mniej, a pracujemy więcej. I za tymi zjawiskami cywilizacyjnymi, za nowym stylem życia podążają statystyki. Będzie więcej chorób nowotworowych, krążeniowych, metabolicznych i depresji. Tak jak w cytacie pochodzącym z publikacji Nowa depresja, nowe leczenie, dziś już wiemy, że depresja jest wynikiem interakcji wielu czynników, w tym genetycznych, biologicznych i środowiskowych. A dzisiejszy nowoczesny styl życia zdecydowanie nie sprzyja dobrostanowi psychicznemu. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy dziś niezwykle szybko. Pracujemy też w zamkniętych pomieszczeniach. Zatem nasza ekspozycja na otoczenie, na naturę jest zwykle niewystarczająca, a więzi społecznych nie umacnia dzisiejszy tryb pracy, w wielu przypadkach w odosobnieniu. Mamy deficyty światła słonecznego, rozregulowany rytm okołodobowy, bo często przedkładamy obowiązki zawodowe nad dobrej jakości sen i wypoczynek. Coraz częściej też przekarmiamy się, będąc paradoksalnie niedożywionymi. Ponadto starzejące się społeczeństwo, a tym samym rosnące obciążenie chorobami przewlekłymi pogarsza zarówno nasze zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, no bo w końcu są one ze sobą nierozerwalnie połączone. Dziś 10 października, a więc Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. I dlatego dzisiejsza rozmowa jest właśnie na temat dbałości o dobrostan psychiczny. Zaprosiłam do odcinka ponownie lekarkę specjalistkę psychiatrii Joannę Adamiak, którą już gościłam w swoim podcaście i z którą wspólnie napisałyśmy dla Was e-booka o depresji holistycznie, którego premiera właśnie dziś. Jak dbać o zdrowie psychiczne na co dzień? Zapraszam Was serdecznie do odsłuchu. Cześć Asiu, miło ponownie się z Tobą widzieć i słyszeć.
Cześć, witam i Ciebie Zosiu i wszystkich naszych słuchaczy.
My dzisiaj spotykamy się, bo to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dzień ważny, aby mówić o tym, jak na co dzień dbać o zdrowie psychiczne, zwłaszcza w dobie kryzysu zdrowia psychicznego, jakim obecnie mamy i który też został pogłębiony przez COVID. I tak jak pokazują nam badania, bardzo dużo, jakby główny obszar skupiający się na terapii depresji obejmuje oczywiście leczenie przeciwdepresyjne, obejmuje wsparcie psychologiczne, ale też bardzo dużo dzisiaj mówimy o medycynie stylu życia i o tym, jak de facto to, jak na co dzień żyjemy, jak się odżywiamy, jak się stresujemy, bo tu się okazuje, że też to, w jaki sposób my przejmujemy kontrolę nad naszym stresem, ma wpływ na to, jak będziemy się czuli psychicznie i fizycznie, bo psyche, soma to są bardzo połączone ze sobą obszary. My dzisiaj z Asią postanowiłyśmy się z Wami spotkać, żeby pogadać we dwie, więc to będzie może bardziej dzisiaj taki dialog niż pytanie do eksperta. Tak sobie to wymyśliłyśmy przy okazji też naszej premiery e-bookowej, bo jesteśmy bardzo podekscytowane. Więc myślę, że zacznijmy może od tematu związanego z tym, Asiu, czym jest chandra jesienna, a czym jest depresja? Jak to rozróżnić? Bo myślę, że to też jest problem wielu osób.
Tak, ja bardzo lubię to pytanie. Bardzo często, kiedy jestem gdzieś tam zapraszana na jakieś rozmowy, bardzo często to pytanie pada i tak naprawdę większość ludzi nie musi znać na nie odpowiedzi. Z tego względu, że od gdzieś tam stawienia diagnoz jesteśmy my lekarze, czy mogą diagnozy sugerować na przykład psycholodzy czy psychoterapeuci. I w kwestii rozróżnienia, czym jest tam melancholia, czy taka chandra, jak to niektórzy opowiadają, podają takie terminy, to jest takie, ta chandra to jest takie po prostu obniżenie nastroju, które absolutnie nie musi mieć i nawet nie powinno mieć konkretnego kryterium czasowego, z tego względu, że zaburzenie depresyjne właśnie, żeby postawić taką diagnozę, potrzebuje tego kryterium czasowego minimum 2 tygodni. Czyli wszystkie nasze takie zaburzenia nastroju, często pacjenci, nawet nie pacjenci, ja to będę pewnie się mylić i mówić o pacjentach z tego względu, że jestem lekarzem i na co dzień mam do czynienia z pacjentami. Natomiast normalni, i tutaj też, Boże, albo wytniemy, albo zostawimy. Ja się bardzo pilnuję, mówiąc różne rzeczy i to gdzieś z tyłu głowy mnie strasznie hamuje i wkurza, bo my jesteśmy w tej chwili bardzo poprawni w tym wszystkim, co mówimy, co robimy. I chciałam nawiązać do tego terminu normalni ludzie. Natomiast chodzi mi o to, że ludzie, którzy zwykle stąpają gdzieś tam po tej naszej ziemi, po naszym świecie, w Polsce, bo my żyjemy sobie w Polsce, ale może słuchają nas gdzie indziej inni słuchacze. Natomiast ci, którzy tak naprawdę nie mają do czynienia na co dzień z psychiatrą, bo nie mają absolutnie takiej potrzeby, każdy z nas ma gorsze dni. Nawet moi pacjenci, mając rozpoznanie depresji, mają te gorsze dni i to może być właśnie ta chandra, taka melancholia. I w okresie jesienno-zimowym to jest całkowicie naturalne, że my troszeczkę inaczej funkcjonujemy niż w okresie wiosenno-letnim. Możemy mieć gorsze dni, możemy mieć mniej energii, możemy być bardziej ospali i to będzie wynikało absolutnie z naszej fizjologii, z tego względu, że kiedy dzień jest krótszy, nasza melatonina działa i ona szybciej zaczyna się wydzielać, szybciej gdzieś tam nas usypia i jak, nie wiem, w okresie wiosenno-letnim czy gdzieś tam w tym szczycie lata chodzimy spać, powiedzmy, o 23, bo jeszcze jest jasno o tej porze, tak, no to teraz już, o godzinie 19 jest ciemno, z automatu my, nasz organizm nie jest przyzwyczajony do jakiegoś takiego dziwacznego innego funkcjonowania, my jesteśmy zsynchronizowani z tą naturą i tak naprawdę też tej natury powinniśmy słuchać. I sama taka wiedza, że my możemy czuć się gorzej, jeśli nasze samopoczucie to gorsze, nie trwa przez większość czasu, przez okres 2 tygodni, to tak naprawdę nazywamy to tym takim obniżeniem chwilowym nastroju, tą chandrą, melancholią. Natomiast jeśli już wchodzimy w czas 2 tygodni i powyżej, jeśli mamy raz obniżony nastrój i dwa odczuwamy tak zwaną anhedonię, czyli to poczucie braku możliwości przeżywania przyjemności, to są te dwa główne kryteria depresji. One zostały zmienione, ponieważ w klasyfikacji ICD-10, którą my się jeszcze posługujemy, bo tak naprawdę ta ICD-11 nowa, która wyszła od stycznia, jeszcze nie jest przetłumaczona na język polski, nie jest też, powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc, synchronizowana z wszystkimi refundacjami NFZ-owymi, no to my się posługujemy tak naprawdę kodując te choroby pacjentów klasyfikacją ICD-10, natomiast ta nowa klasyfikacja, ja mam nadzieję, że szybko zostanie przetłumaczona, szybko gdzieś tam zsynchronizowane zostanie z refundacjami i będziemy mogli już kodować pacjentom te zaburzenia po nowemu, ale w tej nowej klasyfikacji ICD-11 dwa główne kryteria rozpoznania depresji to jest właśnie to obniżenie nastroju i anhedonia. W klasyfikacji ICD-10 były 3 główne kryteria. Było to obniżenie nastroju, była to anhedonia i był to brak energii, chęci, motywacji do działania. Teraz ten brak energii, chęci, motywacji do działania już zszedł tak naprawdę o poziom niżej do tych tak zwanych innych objawów towarzyszących depresji.
Plus teraz też jak jesteśmy w sezonie, no bo zaczął się październik, więc też zacznie się depresja sezonowa. Dużo też o tym się mówi, bo to jest tak de facto może nie jakieś takie nowa jednostka chorobowa, to jest po prostu podtyp, prawda, depresji. I tutaj też traktujemy to jako zaburzenie, które poddajemy leczeniu. I to, wiesz, było też takie fajna, może nie opowieść, ale ciekawostka, że lekarz, który przeprowadził się z RPA do Stanów Zjednoczonych i zaczął prowadzić swoje badania, stwierdził, że ma obniżony właśnie poziom energii, jest uspały, ma gorszy nastrój zimą, jesienią, a właśnie wiosną jakby zostają przywrócone jego siły witalne. I to wtedy tak naprawdę te kwestie zainicjowały jakieś zainteresowanie tym sezonowym obniżeniem nastroju, depresją sezonową, która de facto właśnie jest związana z tą długością dnia i nocy. No ciemność zacznie niestety przeważać, już widzimy, że ten dzień jest znacznie krótszy, w związku z tym to nasze neuroprzekaźnictwo w mózgu, ta melatonina ulegają znacznym zmianom, więc tutaj na pewno to jest ważne, więc też zwracajmy uwagę na ten podtyp depresji sezonowej, która też może mieć miejsce właśnie najczęściej w tym okresie jesienno-zimowym, chociaż też w literaturze pojawiają się informacje na temat, że jesienią nie tylko i zimą, ale też wiosną i latem mogą na przykład u niektórych osób pojawiać się te zaburzenia, choć to ponoć dużo rzadsze.
Zgadza się i ja, jeśli się mogę wtrącić, to mam takich pacjentów, którzy czują się znacznie gorzej, mają tą depresję w okresie wiosenno-letnim i Jeśli też mogę jako ciekawostkę podać, być może duża część osób zna, natomiast ja zwykle moim pacjentom opowiadam w momencie, kiedy oni się pytają, jak długo będą musieli kontynuować leczenie swojej depresji, ja zawsze opowiadam, że minimum pół roku, bo to jest taki okres minimalny po poprawie samopoczucia, kiedy my kontynuujemy to leczenie, ale jeśli wchodzimy w okres jesienno-zimowy, to ja zwykle nie zalecam odstawiać w tym okresie leków i wtedy przedłużamy sobie ten czas do wiosny, czyli zwykle pacjentom takie widełki podaję. 6-12 miesięcy leczymy to zaburzenie depresyjne po poprawie samopoczucia. Oczywiście, jeśli jest to pierwszy epizod, bo wiadomo, jeśli mamy depresję nawracającą, to już troszeczkę inaczej to wygląda, ale w tym pierwszym epizodzie depresji minimum te pół roku i bardzo często na przykład z reguły pacjenci właśnie mają odstawiane leki w okresie wiosenno-letnim, bo mają gorsze okresy jesienno-zimowe, ale mam takich pacjentów, z którymi rozmawiam i właśnie mówię te prognozy leczenia, a pacjent mówi, a pani doktor, nie, to u mnie zwykle właśnie te okresy lepsze to są okresy jesienno-zimowe. Ja bym wolała odstawiać leki w tym okresie jesienno-zimowym, bo na wiosnę, lato zwykle czuję się gorzej. Także to, co literatura opisuje, to ja już doświadczam we własnym gabinecie.
I to nie są przypadki odosobnione, rozumiem, tylko nie, gdzieś tam się
nie,
to powtarza.
Nie, to się dużo częściej, tak. Nie jest to bardzo częste, natomiast takie pojedyncze osoby mam, nie jest to coś, co jest tylko jednym jakimś wyjątkiem, tych osób trochę jest.
O, no to super, dobrze wiedzieć, ale myślę, że też warto jest w ogóle zaznaczyć kwestię też przy okazji depresji sezonowej, witaminy D, tu może bardziej jesień, zima, bo my dzisiaj widzimy, że jest taka zależność, która wam pokazuje, że ta witamina D może pogarszać przebieg tej depresji sezonowej. To nie jest oczywiście tak, że to jest jakaś przyczyna, tutaj raczej widzi się to powiązanie, natomiast też ważne jest, żeby jeszcze raz wszystkim przypomnieć w takim kontekście w ogóle, wiesz, profilaktyki okołozdrowotnej, że jednak ta witamina D ważne, żeby była w naszej suplementacji, no jako, że od tego września, października, to już na 100%, nie jesteśmy w stanie w naszej szerokości geograficznej wytworzyć samodzielnie witaminy D, no bo słońca jak na lekarstwo, dosłownie. W związku z tym suplementacja jak najbardziej tutaj powinna być dobrana pod poziom. Jeżeli mamy możliwość zbadania sobie poziomu witaminy D, zróbmy to, żeby potem móc po prostu dopasować adekwatną dawkę do potrzeb, no bo to też często jest, wiesz, tak, że ja z kolei widzę to u swoich pacjentów, których konsultowałam kiedyś, że niedopasowanie dawki może powodować, że przyjmowanie jakiejkolwiek, żeby po prostu coś przyjmować, nie daje żadnych efektów. Widzimy, że poziomy w ogóle nie rosną, nic się nie zmienia i wiesz, i pojawia się pytanie, no to po co ta suplementacja, skoro tak nie działa? A to tak często wynika po prostu z tych błędów dotyczących właśnie doboru dawki, przyjmowania, witamina D lubi tłuszcze, więc to też są takie aspekty, które są ważne.
Tak, jak najbardziej. Powiem ci, że ja moim pacjentom tak naprawdę zalecam suplementację witaminą D3 przez cały rok. Ale też nie robię tego w ciemno. Najczęstsze dawki, które standardowo pacjenci przyjmują, kiedy mają wyrównany poziom witaminy D3, a ja zwykle dążę do tego, żeby ten poziom był, powiem tak, ta norma laboratoryjna to jest najczęściej między 30 a 80. Ja dążę do tego, żeby moi pacjenci byli w widełkach między 50 a 70, z tego względu, że też odpowiedni poziom witaminy D3 na przykład wpływa na lepsze działanie psychobiotyków, czy ogólnie probiotyków. I tutaj też pacjentów uczulam, bo takie kombo, powiedzmy, które ja zalecam moim pacjentom poza lekami przeciwdepresyjnymi, to jest właśnie obowiązkowo witamina D3, to są najczęściej już na pierwszej wizycie włączane psychobiotyki, czasami trochę robimy poślizg, żeby też za dużo informacji pacjentowi nie przekazać, to najpierw włączam antydepresant, ale gdzieś tam nakierowuję, że w przyszłości jeszcze pewnie będzie trzeba coś dołączyć, kwasy omega-3, to jest absolutne to, co to jest takie minimum, które praktycznie każdy mój pacjent przyjmuje, czyli omegi, witamina D, no i antydepresant. I teraz wracając jeszcze do samej witaminy D3, ja zwykle staram się, jeśli pacjent do mnie trafia na pierwszą wizytę, proszę wykonać ten poziom witaminy D3, żebyśmy my wiedzieli wyjściowo, z czym startujemy. I najczęściej pacjenci mają ten poziom 9, 12, więc ja zaczynam przez 2-3 miesiące, zalecam stosować taką wyższą dawkę witaminy D3 codziennie, a kiedy się poziom wyrówna, bo zwykle też zalecam po 2-3 miesiącach zrobić kontrolę tego poziomu, jeśli on jest wyrównany, to wtedy wchodzimy w taką standardową, powiedzmy w moją standardową dawkę, czyli w okresie wiosenno-letnim zalecam pacjentom 2000 jednostek, a w jesienno-zimowym 4000 jednostek, ale oczywiście to jest tylko takie uśrednienie moje, bo
no to indywidualnie, prawda, zawsze zależy. Ale wiesz, to jest też to, co ty mówisz, to jest też jakby w zgodzie z tym, co mówią aktualne wytyczne, bo my też mamy nowe wytyczne dla witaminy D. To taka przypominajka dla was, że w 2023 zostały zaktualizowane wytyczne dla stosowania witaminy D i tam nawet zostały określone te górne limity, wiesz, przyjmowania witaminy D i właśnie no tutaj te 4000 jednostek to jest taka porcja uznawana za bezpieczną, więc to na pewno jest ważne, ale wiesz co, już dałaś zajawkę tych nutraceutyków, składników, które też są bardzo ważne.
Ja je kocham i patrząc holistycznie na pacjenta, nie wyobrażam sobie, żeby tego typu rzeczy u pacjenta nie zalecać.
Ale wiesz, no bo to właśnie jest związane z medycyną stylu życia i dzisiaj mówimy o depresji w taki sposób holistyczny, tak jak zresztą piszemy w naszym e-booku, no bo de facto ta teoria monoamin, czyli właśnie zaburzonego neuroprzekaźnictwa, serotoniny, dopaminy, noradrenaliny, to jedno, ale okazuje się, że tych hipotez depresji mamy znacznie więcej i tak naprawdę w dobie nadal niezadowalających terapii przeciwdepresyjnych, no bo mamy ten odsetek pacjentów lekoopornych, to jest około 30%, to jest bardzo duży odsetek. W związku z tym cały czas poszukiwane są nowe strategie, nowe rozwiązania terapeutyczne, żeby móc tych pacjentów jak najmocniej wesprzeć. I tutaj cała na biało wchodzi właśnie medycyna stylu życia. Czyli myślę, że też możemy pokrótce obgadać kwestie diety, aktywności fizycznej, tego, co karmi nasze neurony, czyli właśnie BDNF, bardzo ważne białko dla naszego mózgu. I tego wszystkiego wokół, co się dzieje w naszym życiu. Bo dzisiaj, Asia, no de facto ta epidemia depresji jest spowodowana naszym stylem życia, prawda? Czyli tym, że my szybko żyjemy, bardzo jesteśmy mocno przebodźcowani, mamy bardzo dużo stresu w życiu, kiepsko się odżywiamy, często to idzie w parze z tym naszym szybkim życiem, mamy bardzo dużo bodźców i w związku z tym chyba nie do końca nadążamy za tym, co się dzieje. I to generuje stres, niepokój, lęk, bardzo często może prowadzić też właśnie do obniżonego nastroju czy zaburzeń depresyjnych, więc tutaj to holistyczne spojrzenie, to znaczy ja sobie nie wyobrażam, analizując literaturę naukową, to co mówi literatura, to co mówią praktycy, którzy pracują z pacjentami z depresją, nie wyobrażam sobie tak innego spojrzenia niż taki sposób holistyczny, no bo de facto jedno wpływa na drugie, psychę, soma. My też widzimy dzisiaj, że ten stan zapalny, który jest uznawany za taką jeden z elementów, który może wpływać na rozwój depresji, on też może wynikać na przykład z chorób przewlekłych, chorób somatycznych, nie wiem, otyłości, cukrzycy typu drugiego, w ogóle zaburzeń metabolicznych, które też będą napędzały ten stan zapalny. Więc de facto i choroba somatyczna może napędzać, prawda, rozwój zaburzeń psychiatrycznych i w drugą stronę to może działać. Więc tutaj dzieje się bardzo dużo, więc może zacznijmy, od czego zaczynamy? Może ty zaczniesz od aktywności fizycznej, co? Bo myślę, że to jest też taki ważna cegiełka całego procesu.
Tak,
w kontekście profilaktyki.
Jak najbardziej. W kontekście profilaktyki aktywność fizyczna to jest taka rzecz, którą my powinniśmy robić codziennie. Natomiast to jest straszne, bo większość ludzi, która do mnie trafia, czyli większość moich pacjentów, tak naprawdę w związku z jakimikolwiek chorobami czy zaburzeniami psychicznymi, tak naprawdę gdzieś tam nawiązując do tego, co ty powiedziałaś, że my żyjemy szybko, spora część osób naprawdę nie ma możliwości czasowych, żeby tej aktywności fizycznej doznawać, nie wiem, uprawiać, a to tak naprawdę nie chodzi o jakieś wyczynowe sporty, nie chodzi o jakieś, nie wiem, fitnessy, żeby się wypocić, wystarczy zwykły spacer, jeśli lubimy chodzić z kijkami, nie ma problemu, jeśli lubimy, nie wiem, pójść na basen, popływać, takie sporty, które nie wymagają od nas, znaczy takie sporty, takie aktywności fizyczne, które nie wymagają od nas praktycznie żadnego wysiłku, nie powinny wymagać też pieniędzy, jakichś dodatkowych nakładów pracy, dodatkowych nakładów finansowych, to są rzeczy, które naprawdę bardzo korzystny sposób wpływają na nasz organizm. Ja też staram się pacjentów uświadamiać. Wiadomo, jeśli przychodzi pacjent do mnie z depresją, to ja mu od razu nie powiem, pan powinien się ruszać, bo to już też burze się rozpętują, kiedy takie rzeczy opowiadane są czy przez lekarzy, czy przez jakichś psychologów, innych specjalistów, z tego względu, że bardzo dużo osób z depresją po prostu przekazuje, że oni nie są w stanie absolutnie żadnej aktywności fizycznej podjąć, więc
ale wiesz, podobnie jest z dietą, no jak tutaj nagle wie, to co wiemy teoretycznie, nie zawsze możemy przełożyć na praktykę, zwłaszcza osoby, która jest ciężko chora, nie?
Zgadza się, dlatego tutaj ja zwykle, jeśli pacjent trafia do mnie, to najpierw go stabilizuję lekowo i dopiero potem gdzieś tam tą profilaktykę napomykam, że warto by było włączyć właśnie tą aktywność fizyczną czy inne formy tego holistycznego podejścia do życia. I ta aktywność fizyczna z tego względu, tak jak wspominałaś o tym BDNF-ie, ja ogólnie kocham ten BDNF. BDNF to jest takie białko.
Białeczko, no białko.
Tak, tak zwany neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego i on powoduje cuda w naszym organizmie. On tak naprawdę wydziela się i wspomaga funkcjonowanie, regenerację naszego układu nerwowego, kiedy my przyjmujemy antydepresanty. Natomiast naturalnie my możemy podnieść ten poziom BDNF-u, kiedy na przykład jesteśmy aktywni fizycznie, kiedy uprawiamy jogę. To są najprostsze formy, natomiast wiadomo, ta aktywność fizyczna niestety musi być regularna. To nie może być tak, że my sobie raz na jakiś czas będziemy aktywni fizycznie, będziemy zapominać, to musi być regularnie. Tak jak na przykład regularnie się przyjmuje antydepresanty, tak regularnie ta aktywność fizyczna. I co nam robi ten BDNF? Powoduje to, że chroni nasze dotychczasowe komórki nerwowe. Powoduje to, że powstają nowe komórki nerwowe i one są też chronione dodatkowo przez ten BDNF, te nowe komóreczki. Dodatkowo wzmacnia połączenia między neuronami, co wpływa na znaczną poprawę naszej pamięci czy zdolności uczenia się. No i oczywiście BDNF też zapobiega starzeniu się komórek. Także to jest, no kurczę, taka substancja.
Taka odżywka dla naszych neuronów, tak, dla naszej głowy, dla tego wszystkiego, co tam się dzieje.
Często gdzieś kiedyś słyszałam, że ktoś BDNF fantastycznie nazwał nawozem. Tak, i ja też bardzo lubię to określenie. To jest nawóz dla naszych komórek nerwowych i naprawdę możemy go w naturalny sposób podnosić. I to jest taki super booster, ja myślę, do tego leczenia przeciwdepresyjnego, jeśli my musimy pacjentowi dać leki. Pacjent musi kontynuować to leczenie, to żeby jeszcze bardziej wzmocnić ten efekt, aktywność fizyczna jak najbardziej. W ogóle przy aktywności fizycznej my się lepiej czujemy. Ja nawet widzę po sobie, często kiedy jestem zmęczona, bo moja praca jest pracą siedzącą. Ja pracuję 2 dni w gabinecie, w tej chwili już 2 sobie ograniczyłam ilość. Ja wtedy siedzę. Od rana gdzieś tam do tych godzin takich około obiadowych ja siedzę w gabinecie, praktycznie się nie ruszam, bo mam pacjenta za pacjentem. Potem szybko jadę samochodem po dzieci do szkoły. Potem gdzieś tam szybko mamy zajęcia dodatkowe, więc też to auto, bo trzeba się szybko z miejsca na miejsce przemieścić. I tak naprawdę, kiedy ja wracam do domu i głowa mi pęka, ja wiem, bo ja już to sprawdziłam na sobie, wsiadam sobie na Orbitreka, ja mam w domu Orbitreka i to jest, ja uwielbiam Orbitreka. Jak gdzieś mam okazję jeszcze przejść się, jak jest ładna pogoda, taki szybki spacer zrobić, ja dosyć szybko chodzę, więc nie biegam, ale szybko chodzę, to tak, natomiast jesień, zima, ja po prostu wsiadam na tego Orbitreka, włączam sobie muzykę, albo z głośnika puszczam, albo sobie wsadzam słuchawki, i ja po prostu dostaję takiej energii po takim półgodzinnym treningu, że po prostu głowa mała, że ja potem spokojnie, nie krzycząc na dzieci, jestem w stanie ułożyć ich do spania, gdzieś tam przygotować wszystko na kolejny dzień, także ja z własnego doświadczenia wiem, że to działa i też namawiam pacjentów i pacjenci, którzy już spróbowali, jak to jest z tą umiarkowaną aktywnością fizyczną, bo mówię, absolutnie nie musi być to coś wyczynowego, chyba że to uwielbiamy, bo tu chodzi o to, żeby wybrać sobie taką aktywność fizyczną, którą my będziemy akceptować, która nie będzie nam sprawiała żadnych trudności, którą z radością będziemy mogli sobie regularnie właśnie wykonywać. Także ta aktywność fizyczna bardzo, bardzo, bardzo potrzebna.
No poza tym, że my mamy jakieś swoje przekonania, poza tym, że ty widzisz u swoich pacjentów różnicę, no to badania nam pokazują jasno, jak ta aktywność właśnie fizyczna wpływa i na wspomnianego BDNF, ale w ogóle na cały hipokamp, który jest taką strukturą odpowiedzialną właśnie za pamięć, uczenie się.
Tak, o szczegółach to możecie Państwo poczytać oczywiście.
Tak,
tam jest to dosyć fajnie opisane. Kurczę.
Takie holistyczne spojrzenie.
Ja jestem dumna.
Ja też jestem bardzo dumna i właśnie myślę, że też warto jest powiedzieć o tym, że, bo o tym też piszemy, nie? O diecie, o niedoborach. Może ja też to rozwinę, bo wydaje mi się, że to też jest ważny aspekt w takim spojrzeniu całościowym. No bo tak jak powiedziałyśmy, pacjent, który zmaga się z depresją, jest właśnie przez psychiatrę prowadzony lekowo, przez odpowiednią farmakoterapię. No ale właśnie to, jak się odżywia ten pacjent, ta osoba, która cierpi, choruje przewlekle, no to też odbija się na tych niedoborach różnych składników. I coraz więcej towarzystw naukowych, ja wiesz, ja te wszystkie takie eksperckie zalecenia, to co się dzieje w świecie nauki, bardzo bacznie śledzę, bo niezwykle mnie to interesuje, jaki jest właśnie wpływ tych poszczególnych składników diety, nutraceutyków, bo te składniki, które właśnie oddziałują korzystnie na kondycję psychiczną, czyli to co powiedziałyśmy, witamina D, kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy z grupy B, tutaj też warto o tym powiedzieć, cała fitoterapia, czyli też znowu ziołolecznictwo, sporo się tutaj dzieje i mamy już sporo badań i nawet wiesz, w zeszłym roku powstały takie wytyczne, w których mówi się o tym, jakie składniki de facto mają znaczenie. I to taka suplementacja spersonalizowana może być i zarówno takim bardzo ważnym elementem profilaktyki, ale może też być optymalizacją leczenia. I my tutaj absolutnie nie nawiązujemy do tego, żeby teraz suplementy leczyły depresję, bo to absolutnie nie tak. Myśmy ten e-book też stworzyły w nieprzypadkowym gronie, bo jako lekarka i farmaceutka mamy na to jasny pogląd, że depresję leczymy lekami. Natomiast to, co może uzupełnić to tradycyjne leczenie, to właśnie medycyna stylu życia. I w tym właśnie wyrównanie niedoborów. Tak jak powiedziałyśmy, bardzo często osoby zmagające się z depresją mają różne niedobory subkliniczne. To nie są niedobory takie jak, nie wiem, wiesz, kiedyś były, nadal są klasyfikowane, nie wiem, niedobór witaminy C, czyli kwasu askorbinowego, niedobór, brak tej witaminy powoduje szkorbut. To nie są tego typu niedobory, to są niedobory subkliniczne, które mogą wpływać na różne szlaki komórkowe, przemiany metaboliczne w naszej komórce i wpływać również na nasze samopoczucie. I tutaj widzimy w badaniach, że właśnie różne niedobory generowane przez niedoborową dietę, braki tych składników w diecie w związku z nieoptymalną dietą, no po prostu często nie mamy siły podjąć super zdrowego talerza w związku z tym, jak się czujemy. Bardzo często jest tak, że źle się czujemy, więc źle jemy, a źle jemy, więc źle się czujemy. I to jest trochę takie, wiesz, błędne koło, z którego trudno jest po prostu wyjść i potrzeba czasu, potrzeba właśnie tego wyrównania farmakologicznego u pacjenta, żeby go doprowadzić po prostu do lepszego stanu i żeby on był gotowy podjąć zmianę, podjąć się tej zmiany, też żywieniowej. W związku z tym tutaj ta suplementacja racjonalna, poparta nauką, może mieć też wpływ na to samopoczucie. My też o tym piszemy, o tym, że na przykład bardzo często niedobory mogą de facto, może inaczej, obniżenie nastroju może być na przykład wynikiem niedoboru i nie musi być od razu depresją.
Zgadza się.
Tak. I ty, Asiu, też może powiesz o tym, że pacjent, który, bo ty też przygotowujesz tych pacjentów do wizyty, więc tak pokrótce, co też dla ciebie się liczy na pierwszej wizycie? Bo my też dajemy wskazówki konkretne wam w tym e-booku na temat tego, jak przygotować się do wizyty u psychiatry.
Powiem tak, najlepiej by było, ja w ogóle mam swoją stronę internetową i czasami jak pacjenci do mnie uderzają przez media społecznościowe, a w sumie przez Instagrama, bo Facebooka nie jestem w stanie jako jedna, jedyna osoba z moim trybem życia prowadzić, więc ja głównie koncentruję się na Instagramie. Często pacjenci chcący umówić się na wizytę piszą, co oni muszą wcześniej zrobić, jak się przygotować, żeby ta wizyta jak najwięcej dla mnie wniosła, żebym ja jak najbardziej mogła temu pacjentowi pomóc. Ja tak naprawdę bardzo często odsyłam do mojej strony. Ja mam stronę internetową www.światoczamipsychiatrybezpolskichznaków i tam możecie znaleźć Państwo taką informację, w ogóle pierwsza wizyta, więc tam jest wszystko też opisane. Natomiast w e-booku jak najbardziej informacje są również szczegółowo opisane i zawarte. I dla mnie idealny taki pacjent, który by przyszedł, idealny pacjent przychodzący do psychiatry to jest taki, który już jest przebadany od A do Z, nie ma żadnej diagnozy, albo ma diagnozę, ale choroba, na którą cierpi, jest ustabilizowana i tak naprawdę jego samopoczucie nie ma wytłumaczenia w tej chorobie, albo, chociaż dobra, to też nie można tak powiedzieć, że nie ma wytłumaczenia, bo może tak być, że jest choroba podstawowa, która tak czy siak może współistnieć z zaburzeniem psychicznym, ale ona musi być w miarę wyrównana. I jeśli pacjent trafia do mnie ze wszystkimi wynikami, wszyscy specjaliści mówią, nie ma podstaw, żebyśmy to my cokolwiek więcej podjęli się, żeby pana, panią leczyć, proszę udać się do psychiatry, no to wtedy to jest taki pacjent idealny. On przychodzi do mnie z objawami, które tak naprawdę, którymi ja się zajmuję, bo wszyscy inni specjaliści tego pacjenta już przebadali i mówią, że tam z ich strony nic się złego nie dzieje, nie powinno dziać, więc problem leży gdzieś tam w tym podłożu takim psychicznym i należy udać się właśnie do psychiatry. Ja bardzo często, jeśli pacjent, bo tak, do psychiatry absolutnie nie trzeba przyjść ze wszystkimi wynikami. Jeśli pacjent do mnie trafia, a często pacjenci myślą, coś się dzieje ze mną, mam lęk, niepokój, napięcie, to jest działka psychiatry, to idę do psychiatry, to ja absolutnie na tej wizycie udzielam takich informacji, co warto zrobić, żeby wykluczyć jakiekolwiek inne podłoże chorób czy zaburzeń, bo bardzo często na przykład wykonując zwykłą morfologię, może się okazać, że pacjent ma anemię. I wtedy zaopatrzenie przez chociażby lekarza rodzinnego albo lekarz rodzinny kieruje dalej, bo może się okazać, że jakaś choroba hematologiczna się dzieje, więc wtedy hematolog się tym zajmuje. Ale tutaj to obniżenie nastroju, czy taki spadek formy, brak energii może wynikać jak najbardziej z niedokrwistości. Bardzo częsta przyczyna zaburzeń psychicznych, niedoczynność tarczycy. Tutaj też wtedy odsyłamy do endokrynologa, endokrynolog wyrównuje tą tarczycę. I tak czy siak bardzo często się zdarza, że pacjent wraca do psychiatry, bo jednak samo wyrównanie tarczycy nie wystarcza i trzeba tych leków psychiatrycznych, żeby pacjentowi poprawić komfort życia. Ale jeśli coś nam się dzieje fizycznego, to najrozsądniej jest po prostu pacjenta odesłać do lekarza, który zajmuje się tą somatyką, żeby somatykę wyrównać. Niedobory witaminy B12, niedobory kwasu foliowego, bardzo często u osób starszych, to są ewidentne objawy depresji, więc trafia taki wnuczek z babcią czy córka z mamą do mnie do gabinetu i opowiadają, co się dzieje. Ja się pytam, a jakieś wyniki były robione, czy było wykonywane właśnie morfologia, poziom witaminy B12, poziom witaminy D3, poziom kwasu foliowego, tarczyca, no nie, nic nie było. A bardzo często u osób starszych na przykład jonogram, te wszystkie zaburzenia sodu, potasu też potrafią dawać bardzo różne objawy. No i jeśli taka osoba starsza nie miała wyników wykonywanych, to absolutnie pierwsze co to jest wykonanie wyników, bo nawet danie leku przeciwdepresyjnego byłoby błędem, bo my możemy jeszcze bardziej na przykład zaburzyć ten jonogram, sód nam może za bardzo spaść i pacjent może wylądować w szpitalu, więc tutaj to wykonywanie takich ogólnych badań jest bardzo, bardzo ważne i ono też nam pozwala wykluczyć to podłoże odwracalnych zaburzeń psychicznych z innej depresji.
Więc to dodiagnozowanie jest tutaj bardzo ważne i właśnie te badania, o których powiedziałaś, też dobrze jest wiedzieć, co w trawie piszczy, co się dzieje w naszym organizmie, żeby móc przyjść w miarę możliwości właśnie z jakąś taką podstawą badań kontrolnych.
Dokładnie.
Ale wydaje mi się, że też ten wątek, który gdzieś tam bardzo często się pojawia i wiesz, i bardzo często krąży, do mnie też dociera, to kwestia osi mózgowo-jelitowej, psychobiotyków, probiotyków. W ogóle dzisiaj świat nauki bardzo mocno kręci się wokół wątków związanych z mikrobiotą i tymi zależnościami w tym naszym mikroświecie jelitowym, no bo dużo jest na rzeczy. Widzimy bardzo dużo powiązań właśnie z zaburzeniami mikrobioty, zaburzeniom sprzyja dzisiejszy styl życia, dieta, jaką prowadzimy, to, że, nie wiem, prowadzimy siedzący tryb życia, to wszystko wpływa na to, że mogą występować zaburzenia w obrębie mikrobioty, ale pamiętajmy, że też nie tylko te mikroby, które żyją w tych jelitach, bo to jest jedno, ale też to, co te mikroby tam produkują, czyli te metabolity, które one wytwarzają na skutek różnych procesów fermentacyjnych, czyli mowa tu o krótkołańcuchowych kwasach tłuszczowych, to też jest oddziaływanie na nasz mózg. Więc...
Ale też neuroprzekaźniki, Zosiu, przepraszam, że ci przerywam, bo mikrobiota nasza też produkuje te neuroprzekaźniki,
totalnie,
które my dajemy chemicznie w postaci leków. Także to ma mega, mega znaczenie. I jeśli mogę ci się od razu wtrącić, bo pewnie z moim ADHD zaraz się wytrącę z równowagi stabilizacji i zapomnę. Natomiast to, co od razu chciałam powiedzieć, my w tej chwili... Z punktu widzenia psychiatrycznego i badań psychiatrycznych wiemy, że antydepresanty mogą zaburzać tą mikrobiotę jelitową. Dlatego ja, mając taką wiedzę, edukuję moich pacjentów. Masa pacjentów w ogóle też nie ma wiedzy, bo ich lekarze nie mają takiej wiedzy, bo to jest temat nowy. Ja będąc jeszcze na studiach, ja kończyłam studia medyczne w 2009 roku. O osi jelitowo-mózgowej zaczęto mówić w 2013 roku. W związku z tym, że ja gdzieś tam uwielbiam te tematy i uwielbiam to holistyczne podejście do człowieka, to też zaczęłam się
interesowałaś się tym.
Tak, i ja też bardzo dużo edukuję pacjentów moich w gabinecie właśnie w tej kwestii probiotykoterapii. Ja tak śmiesznie nazywam te moje probiotyki psychiatryczne, spaliłam normalnie, miało być psychobiotyki, żeby pacjent rozumiał, bo często podaję to ten termin psychobiotyk, się pytam, czy pani słyszała, słyszał. Nie, no to jest taki psychiatryczny probiotyk, o, to tak miało być, niespalone. Więc te nasze psychiatryczne probiotyki ja bardzo pacjentom polecam i zalecam, żeby dołączali do antydepresantów właśnie dlatego, żeby zminimalizować tą, powiedzmy, szkodliwość.
No skorygować dysbiozę, która może być powodowana lekami, prawda?
Działanie uboczne, które wynika właśnie gdzieś tam z przyjmowania antydepresantów i pacjenci też zauważają bardzo dużą różnicę. Nie wszyscy oczywiście, bo to też trzeba probiotyk podpasować pod daną osobę. Nie każdy będzie dobrze tolerował szczepy. Jeśli komuś coś dolega przy włączaniu preparatu probiotycznego, no to tak naprawdę zmieniamy na inny i szukamy czegoś innego.
Ale to też wiesz, jest, ty sama zresztą wiesz dobrze ze swojego doświadczenia, że często jest też tak, że potrzeba czasu, bo ten probiotyk może czasowo dawać takie efekty w postaci, nie wiem, zdęć, jakichś takich zaburzeń wypróżniania się. To może być czasowe, ale to bardzo często przechodzi. Oczywiście obserwujemy się podczas takiej interwencji, ale czasami jest tak, że trzeba dać temu czas, żeby ten probiotyk mógł z nami zaklikać, mówiąc kolokwialnie, i żeby móc potem z tego odnosić korzyści, bo tak jak Asia powiedziała, no leki przeciwdepresyjne powodują dysbiozę i świetnie, że to wychodzi z ust twoich, ciebie jako psychiatry, dlatego że nie chodzi o to, żeby mówić pacjentom o tym, że leki przeciwdepresyjne niszczą mikrobiotę i pacjent wtedy jest zdenerwowany, przestraszony i myśli sobie, no to w sumie może nie powinienem brać tych leków. To absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie móc poprawić efekt działania, w ogóle skuteczność takiej farmakoterapii i jej bezpieczeństwo, no bo też jelitowo pacjent będzie zaopiekowany, ta mikrobiota będzie miała się całkiem nieźle i tutaj chodzi bardziej o taki aspekt addytywny i dodatek tego psychobiotyku de facto do całego procesu. To, co jest też ważne, o czym my mówimy, to Asiu, że ty mówisz, to jest bardzo cenne, że pacjenci lepiej się po tym czują, ale my też, co do psychobiotyków, mamy bardzo dobre badania dla konkretnych szczepów psychobiotycznych. Rozwijamy tę myśl w e-booku, bo tu jest w ogóle za dużo wątków. My chciałybyśmy dzisiaj tak posegregować, ułożyć całość takiego wspierania zdrowia psychicznego w różnych kontekstach i właśnie leczenia, ale też stylu życia. Ale psychobiotyki dzisiaj mają bardzo ciekawą literaturę dotyczącą tego choćby, że mogą podnosić poziom BDNF-a, o którym już wspomniałyśmy, podobnie zresztą jak wiesz, kwasy tłuszczowe omega-3 czy kurkumina, bo one też mogą podnosić BDNF. Mamy też papiery dotyczące konkretnych szczepów psychobiotycznych, które mogą wpływać na obniżenie poziomu kortyzolu. Więc tak, tutaj tych badań trochę mamy. Widzimy, jakie są wyniki zarówno u osób zdrowych, które gdzieś tam zmagają się z obniżonym nastrojem, ale też badania na grupach osób z depresją zdiagnozowaną. Więc tutaj zdecydowanie jest potencjał i warto o tym mówić.
Warto i powiem ci, ja w ogóle jestem z takiego województwa i wywodzę się z takiej kliniki psychiatrii, w której lekarze zajmują się między innymi właśnie badaniem wpływu psychobiotyków i gdzieś tam związkiem z antydepresantami, czy w przypadku schizofrenii właśnie z lekami przeciwpsychotycznymi.
Rewelacja.
Ja też ze swojego podwórka mogę czerpać tą taką najbardziej aktualną wiedzę, także ja się bardzo, bardzo cieszę. No i często właśnie w związku z tym, że gdzieś tam mam na przykład teleporady z ludźmi z innych województw, ja jestem gdzieś tam północny zachód, a południowy wschód, tak, południowy wschód na przykład, czy w ogóle południe kraju, chociaż lekarze leczą w różnych częściach Polski różnie i mają też różną wiedzę i pacjenci często robią wielkie oczy na wizytach online. Ojej, ale ja o tym nie wiedziałam, nikt mi wcześniej nie mówił. Także tutaj też takie sianie ziarenek i pacjent pacjentowi, czy tam znajomy znajomemu powie, to też czasami lekarze sami z ciekawości, ci, którzy taką pokorę mają, bo niektórzy nie mają takiej pokory. Oni wiedzą swoje i koniec i klapki na oczy, bo to też pacjenci mówią, że są tacy lekarze, którzy tylko leki, nie pomaga, zwiększamy dawkę, nie słuchają, co pacjent mówi, jak się czuje i tylko swoi zaklapkowani właśnie gdzieś tam mają swoje wizje, ale bardzo często są tacy lekarze, którzy faktycznie nawet do mnie czasami się ze mną kontaktują. Ale jak to jest? Czy mogę jakieś informacje więcej na temat psychobiotyków? Jak to działa? Jak to łączyć z lekami? Także jest takie zainteresowanie i właśnie dzięki pacjentom i dzięki edukacji gdzieś tam sięgamy głębiej i tą wiedzę szerzymy.
Szerzymy, tak, dokładnie. I to jest wspaniałe i bardzo się cieszę, że tak się dzieje. Zwłaszcza, że mamy ku temu tak naprawdę potwierdzenie naukowe. Myślę, że mogłybyśmy na zakończenie, bo czas pędzi jak szalony. Ja mam wrażenie, że w ogóle jeszcze nie pogadałyśmy, a już prawie 40 minut nabiło. Może podsumujemy w ogóle też to, co w sumie najważniejsze dla tych naszych słuchaczy, którzy są dzisiaj z nami, którzy chcą dbać o swoje zdrowie psychiczne na co dzień. Co ty jako psychiatra, jakie tipy byś dała?
Ja myślę, że najważniejsze to po prostu słuchać siebie, żeby nie przegapić tego, co nasz organizm mówi. Czyli jeśli mamy wrażenie, że dzieje się z nami coś niedobrego, coś, co przeszkadza nam w codziennym, normalnym funkcjonowaniu, mamy w czymś trudność, więcej problemów, jesteśmy bardziej napięci, drażliwi, to tak naprawdę, żeby nie bagatelizować tego stanu i jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to udać się na konsultację do specjalisty zdrowia psychicznego. Nie musi to być koniecznie za pierwszym razem, na przykład ten psychiatra, może to być czy psycholog, czy psychoterapeuta. Te osoby, jeśli będą widziały, że jest potrzebna interwencja psychiatry, na pewno do psychiatry odeślą. Kolejne rzeczy to tak naprawdę zadbanie o tą profilaktykę, czyli odpowiednia dieta, wysypianie się, odpowiedni ruch, czyli takie podstawy, bazisy, to jest ważne bardzo tym, żeby nasze samopoczucie trzymać w takim balansie, żeby ten nasz dobrostan był zachowany.
I trzymając jeszcze narrację żywieniową, to ja tylko dodam od siebie, że ten wątek diety przeciwzapalnej na dzień dzisiejszy wydaje się być szczególnie ważny. Tak jak powiedziałyśmy, depresja może być związana ze stanem zapalnym przewlekłym, więc tutaj ta dieta przeciwzapalna, to żywienie właśnie bazujące na takich prostych produktach, my nie musimy naprawdę tutaj, wiesz, robić jakiś rocket science związanych z tym, jak prowadzić dietę przeciwzapalną, bo to jest de facto bardzo proste. My też do tego nawiązujemy w e-booku. Badania nam pokazują, że to ma znaczenie, że wiesz, westernizacja diety, to jak dzisiaj się odżywiamy, to bogactwo różnych przetworzonych pokarmów, dużo tłuszczów trans, dużo cukrów prostych, to de facto też negatywnie oddziałuje na naszą głowę i negatywnie oddziałuje na kondycję psychiczną, więc de facto w tym kontekście profilaktycznym warto jest też zadbać właśnie o ten filar żywieniowy. To, co
absolutnie
mówiłyśmy też.
Absolutnie.
Aktywność fizyczna, nie? Czyli właśnie znowu BDNF-ik, o którym wspominałyśmy Wam. Sposób radzenia sobie z różnymi problemami, stresem. Stres niekontrolowany generuje wyższe wyrzuty kortyzolu, czyli tego, jak my reagujemy na stres, nie? Na co dzień, czyli czy my sobie de facto układamy w głowie, że radzimy sobie z sytuacją, która jest, czy ta sytuacja nas de facto przerasta i po prostu już sami czujemy się, że nie podołamy temu. To też wpływa na to, jak się ta nasza neurochemia czuje, co tam się dzieje w tej głowie i też w kontekście takiego wydzielania właśnie obwodowego kortyzolu, więc te hormony stresu tutaj mają zupełnie inne stężenia w organizmie w momencie, kiedy my kontrolujemy ten stres, a w sytuacji, kiedy nie mamy nad nim kontroli, kiedy się de facto jemu poddajemy. Więc tutaj też ta opieka psychologiczna wydaje się być bardzo ważna, rozmawianie też o swoich problemach i właśnie doświadczanie, wiesz, różnych trudnych też emocji, no też jest tutaj ważne. To jest oczywiście temat na osobną rozmowę, ale właśnie to wsparcie psychologiczne też może być tutaj bardzo ważne.
Tak jest. I co ja jeszcze mogłabym na sam koniec dodać, bo mi się też tak przypomniało i taka żaróweczka mi się zapaliła, że my absolutnie, jeśli jesteśmy pod opieką jakiegoś specjalisty zdrowia psychicznego i mamy wrażenie, że ta osoba nam nie odpowiada, że coś jest nie tak, że nie jesteśmy w stanie się przy niej całkowicie otworzyć, opowiedzieć o sobie, co ma bardzo duże znaczenie w procesie naszego zdrowienia, bo jeśli my coś zataimy, bo się krępujemy, no to tak naprawdę ta druga osoba nie będzie nam w stanie pomóc, więc nawiązując do tego, że jeśli czujemy, że coś między specjalistą a nami nie gra, warto poszukać innej pomocy, nie tkwić w tej jednej relacji, bo tak naprawdę człowiek człowiekowi może nie podpasować i to, że na przykład koleżance czy koledze dana osoba bardzo pomogła, absolutnie nie musi oznaczać, że nam pomoże. Także jeśli czujemy pewien dyskomfort, mamy naprawdę tylu specjalistów, że warto nawet na konsultację pójść do innej osoby, zobaczyć, jaka relacja gdzieś tam się wytworzy i niekoniecznie, no nie trzeba się męczyć z kimś, kto nam nie odpowiada, a warto chodzić do takich osób, z którymi będziemy czuli taką więź i to właśnie takie wspólne flow.
Absolutnie się zgadzam i podpisuję się w 100%. My tutaj, ja w swoim podcaście w Szarych Komórkach często nawiązuję do zdrowia psychicznego, bo jest to temat, który wyjątkowo mnie interesuje i wydaje mi się być ważnym tematem w dzisiejszych czasach. Także cieszę się, Asiu, że dzisiaj ponownie mogłyśmy się złapać i pogadać na ten temat, bo to myślę takie wskazówki ważne dla każdego. Ale też odsyłamy Was bardzo serdecznie do naszego e-booka o depresji holistycznie, gdzie skupiłyśmy się właśnie na przekazaniu Wam wiedzy w taki możliwie najlepiej strawny sposób, trudnych zagadnień, które można przełożyć na taką lżejszą formę, ale przede wszystkim takich praktycznych informacji do wykorzystania w życiu codziennym. Więc piszemy i o stylu życia, o tej suplementacji spersonalizowanej, o aktywności fizycznej, piszemy też o lekach, czyli ten taki wątek stricte lekarsko-farmaceutyczny też został poruszony, kwestie właśnie tego, czy leki faktycznie uzależniają, bo to jest też, Asiu, prawda, częste pytanie do ciebie,
bardzo
które często gdzieś tam trafia.
Jedno z częstszych pytań, zgadza się.
No więc też starałyśmy się rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na wiele pytań, które gdzieś tam do nas trafiają, więc wydaje mi nam się, że wyszła z tego no, fajna pigułka wiedzy. Mam nadzieję, że będzie Wam służyć i że Wy też znajdziecie w nim mnóstwo praktycznych informacji dla siebie.
Zosiu, ja bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
Dzięki.
Słuchaczom wszystkiego dobrego, pięknego dnia życzę.
Dużo słońca, oby było.
Tak jest.
Buziaki. Cześć.
Pa.
Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy się wiedzą.